jak dobrze myślę, jedny z was wiecie, jesteśmy razem z kilkoma osobami w tym zborze zaangażowane w pomocy dla Ukrainy. I co niedzielę, czy co piątek wieczorem, nocy mamy dostawa o pierwszej, drugiej nad ranem od Biedronki i jedni z was jesteście w tym zaangażowani i chwalę was za to. Myślę, jak patrzyłem dzisiaj na to, co mamy, na to przedstawienie piękne, to, co Biedronka daje, no to jest niesamowity dowód, świadectwo tego, ile Bóg daje, że tyle zostaje po tygodniu, nikt tego nie chce. Nie zdążymy konsumować tego wszystkiego, co Bóg daje. I w sobotę, w piątek w nocy dostajemy, w sobotę to jeździmy po różnych domach, miejscach, gdzie można dystrybucję tego jedzenia dawać. I myślę, że mamy do czynienia w tym momencie z niesamowitym darem, z niesamowitą obfitością. I powinniśmy o to pamiętać, szczególnie w dzisiejszych czasach, jak narzekamy, jak zawsze narzekamy. Kiedyś to było, że narzekamy, że brak wszystkiego, teraz narzekamy, że jest tak drogo wszystko. No i co będzie w następnym pokoleniu do powodu do narzekania. Bóg w niesamowity sposób troszczy się o nas. Natomiast oczywiście są miejsca, narody, kraje na świecie, które nie cieszą się taką obfitością. I my dostajemy to jedzenie w piątek wieczorem. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to zniszczeje nam w garażu. Nie zdążymy tego wszystkiego zjeść. Nawet nasi Ukraińcy sąsiedzi, ci, którzy z nami mieszkają, musimy dystrybuować, żeby z tego się rozliczyć przed Bogiem, tym, którzy nie mają. I my nie mamy kontaktu, większość z nas z krajami dalekimi, które nie mają tej obfitości z różnych powodów, często z powodu grzechu człowieka. Nie mają tej obfitości, którą my mamy w Polsce. I ostatnio byłem na konferencję, organizowałem konferencję misyjną i jeden z moich współpracowników właśnie wrócił ze wschodu Ukrainy i opowiadał, że był u starszej babci, która straciła właściwie swój dom, ale nie chciała opuścić tego domu, więc została tam dalej w ruinach. I on wręczył jej jedzenie i spytał ją, jak ona się czuje z tym wszystkim. I ona powiedziała, no miałam dosyć, żal do Boga. Ale potem szłam do ogrodu i widziałam, że pomidory mi niesamowicie rosną. I to dała mi nadzieję. Nadzieję, że możemy się odrodzić, możemy znowu się zaczynać. Że jest nadzieja. I może to jest nasza rzeczywistość. Z jednej strony mamy zniszczenie, ciągle jesteśmy otoczeni takimi sytuacjami zniszczenia, ale też mamy momenty obfitości. Momenty, że kiedy się zastanawiamy nad tym, że coś innego się dzieje na tym świecie. Zło się rozpowszechnia, destrukcja jest, natomiast pomidory rosną. Żebyśmy się zastanawiali nad tym, co szatan robi i co Bóg robi. Bo mam wrażenie, że i jeden, i drugi jest zajęty. I mamy rozszerzenia, spustoszenia z jednej strony. I mamy Boży dotyk nadziei z drugiej strony. Nadzieję nawet dla tych, którzy są ofiarami tego zniszczenia. I przechodzę przez Ewangelię Łukasza. Jesteśmy dzisiaj przy 22 rozdziale, czyli zbliżamy się tu ku końcowi. W następnych tygodniach to skończymy, jak Bóg da. I zacząłem te przejście przez tą Ewangelią z pytaniem, jak zrozumieć Boga, jak zrozumieć Jezusa. Czegoś możemy się uczyć o sposobach Boga, które są niesamowicie wszechmogące, ale totalnie inne niż my sobie byśmy wyobrazili, jak Pan Bóg by działał. I dzisiaj 22 rozdział, zaczynamy od 31 wersetu, bo tak daleko doszliśmy, doszedłem ostatnio. I mamy w tym fragmencie, krótko przed śmiercią Jezusa, mamy do czynienia z dwoma wydarzeniami, z dwoma procesami. Mamy z jednej strony szatana, który robi swoje, który dąży do tego, żeby zniszczyć, zabić Syna Człowieczego. I mamy Boga, który dąży do tego, żeby nadzorować kondemnację, torturę i śmierć własnego Syna. Więc i Bogu, i szatanowi, można powiedzieć, chodzi w pewnym sensie o to samo. Żeby Jezus cierpiał i umarł. Trochę jak dwóch polityków, którzy współpracują, mają totalnie inne motywacje i cele, ale akurat w jednym projekcie mogą znaleźć u siebie poparcie. I szatan tu cieszy się z pozwoleniem Boga, żeby przyczynić się do śmierci Jezusa. Przeczytajmy pierwszy fragment, Agata.
Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj swoich braci. On zaś rzekł, Panie, z tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć. Lecz Jezus odrzekł, powiadam ci, Piotrze, nie zapiję dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że mnie znasz. I rzekł do nich, czy brak wam było tego, czego kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli, niczego. Lecz teraz mówił dalej, kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem powiadam wam, to co jest napisane musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kresu. Oni rzekli, Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im, wystarczy.
No, znany na pewno nam tekst. Ale nie ma czasu, żeby wszystko tu omówić. Natomiast chciałbym parę pomysłów wygenerować z tego tekstu. Pierwszy to jest działanie szatana. Szatan domaga się u Boga, żeby móc przesiać Piotra. Ciekawe stwierdzenie. Jedne tłumaczenie są, że szatan prosi. Inny, że się domaga. Inny, że nalegał, żeby dostać pozwolenie. W każdym razie widać, że szatan rozmawia z Bogiem, widzimy to w księdze Joba, i że musi dostać od Boga jakieś przyzwolenie i prosi o to przyzwolenie. I widocznie dostanie. Ale mamy z drugiej strony Jezusa, który też nalega, błaga Ojca. Jezus wie, że Piotr jest kluczowy, kluczowym elementem procesu czynienia uczniów, rozszerzania Ewangelii. I wiara Piotra jest kluczowym elementem, bo wie, że Piotr będzie miał wpływ też na innych. Więc to jest potężna modlitwa. Będziemy później trochę więcej na temat strategicznej modlitwy mówić. Jezus mówi o strategicznym wydarzeniu, żeby Piotr wrócił, żeby ta wiara jego nie wykruszyła się, bo on wiedział, że Piotr jest kluczowy, jego wpływ na innych jest kluczowy. Paweł w Koryntian mówi, że nie jestem nieświadom tego, jak szatan działa. Więc powinniśmy na pewno nad tym się zastanowić. Ale dzisiaj bardziej bym chciał się zastanowić nad tym, jak Bóg działa. I Jezus tu jest w środku bitwy. I On wie o tym, że modlitwa jest potężnie mocna, jeżeli jest strategiczna. Tym bardziej my powinniśmy uważać, żeby nie lekceważyć modlitwy o to, co jest najważniejsze. Nie o banałach, tylko o najważniejszych sprawach. W tym momencie, żeby wiara Piotra wytrzymała. Wygląda na to, że Piotr musiał skądś wrócić. Może to się odnosi do jego wyprzesięciem Jezusa, że wyparł się tego, że Jezusa znał. Może o to chodzi. Ale Jezus wie, że to jest klucz i że trzeba dbać, walczyć z szatanem o Piotra, o jego wiarę. Musimy spróbować poznawać Boże drogi i szatańskie drogi. Potem mamy to, pod koniec tego fragmentu mamy ten urywek związany z tym, co mają zabrać za sobą uczniowie. I jak pamiętacie wcześniej, jak Jezus ich wysłał, to twierdził, że nie trzeba brać tu jedzenia, miecza, torby. Wszystko będzie wam dostarczone. I w tym momencie wygląda na to, że on totalnie zaprzecza tego. Teraz, wy słyszeliście to, ale teraz bierzcie torbę. Bierzcie miecze. Jak nie masz miecza, to sprzedaj swoją szatę i kup sobie. O co tu chodzi? No, myślę, znalazłem dotychczas trzy wersje. Jedna to jest, że to jest wypowiedź ironiczna, że Jezus mówi, słuchajcie, nie pamiętacie, nie wystarczy wam, że ja jestem z wami? Starczy. Nie gadajcie o mieczach. Nie o to chodzi. Wierzcie we mnie. My mamy inną bitwę. Jedni komentatorzy tak to rozumieją, kiedy oni mówią, że mają dwa miecze. Wystarczy, Jezus mówi. To albo można powiedzieć, no to nie potrzeba wam 6 czy 12, albo można powiedzieć, wystarczy. Nie gadajmy na ten temat w ten sposób i tym bardziej, jak pamiętacie później, Piotr używa miecz, żeby uderzyć w ucho sługa, że Jezus mówi, nie w ten sposób. Nie walczymy w ten sposób. Nie o to chodzi. Inna opcja, jeżeli chodzi o rozumienie tego, to jest, że wtedy, kiedy było czas z Jezusem, to Jego obecność, Jego moc wystarczyło im, ale teraz już nie będzie Go. Teraz będzie inna era. Teraz, chłopaki, wy musicie zabrać się do roboty. Bo nie będę tu, żeby czynić cuda. Tak jak doświadczaliście. I trzecia opcja, którą znalazłem, to jest, że to jest po prostu symbol. Symbol nadchodzącego kryzysu. Prześladowania. Bądźcie, chłopaki, gotowi. dlatego że przyjdzie na was teraz opozycja, prześladowanie, tortura i śmierć. Że w tym momencie te miecze symbolizują to, co ma nadejść. No, nie jest to dla mnie jasne, który z tych trzech wersji jest słuszny. Zastanówcie się nad tym, każdy z nich ma swoje argumenty. Ale przynajmniej myślę, że mogę wyciągnąć z tego fragmentu to, że niekoniecznie Jezus nawołuje do totalnego pacyfizmu. I to jest, ten fragment jest używany właśnie w tym celu. Jedna z tych trzech opcji to dochodzimy do takiej konkluzji. Ale Bóg nigdy nie powiedział, że jak nie będziecie pracować w ogrodzie, no to chwasty nie będą już was rosnąć, bo przecież znaczy mnie. Módlcie się o tych chwastach, żeby nie byli. Bóg nie powiedział, że jak Rosjanie przyjdą, to masz stać i oglądać, jak gwałcą twoją żonę czy córkę. To myślę, że musimy uważać z tym, żeby za daleko galopować tym stwierdzeniem Jezusa. A propos, jedna obserwacja tu jest, że Piotr idzie. Piotr jest aktywny. Podejmuje ryzyka, idąc za Jezusem w kolejnych wydarzeniach jego życia. Więc można powiedzieć, że Piotr jest osobą, która ryzykuje, który robi. Ale można, myślę, argumentować, że Piotr, uderzając w ucho, przeciwstawił się w ten sposób wolę Bożej. Bóg miał inną wolę w tym momencie. Bóg chciał, żeby Chrystus był ukrzyżowany, żeby Jego Syn umarł. I Piotr tu próbuje interweniować, chcąc dobrze, myśląc, że to jest Boża reakcja, a jednak to nie była Boża reakcja. To było coś totalnie przeciwko temu. I Jezus mówi nie. Nie rób tego. Natomiast można powiedzieć, że Judasz wypełnił wolę Bożą w pewnym sensie. Judasz był jego sługą. Tak jak Nebukadnezar był jego sługą. Tak jak szarańcze byli jego sługami. W pewnych momentach w Starym Testamencie. Bóg stał na czele z wojska szarańczy w proroctwie Joela, który studiowaliśmy wczoraj w jednej grupie. Dziwny ten Bóg. Dziwne dla nas jest wiedzieć, jak rozpoznać Bożą wolę. Idziemy dalej. Mam nadzieję. O.
Potem wyszedł i oddalił się według zwyczaju na Górę Oliwną. Towarzyszyli mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. A sam oddalił się od nich na odległość, jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Wtedy ukazał mu się anioł z nieba i umacniał go. Pogrążony w udręce jeszcze silniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie.
Sygnalizowałem potrzebę, żebyśmy się zastanawiali nad modlitwą. I niewątpliwie najważniejszy element, najważniejsza lekcja tego fragmentu to jest, że Jezus uczył się, wiedział, był temu oddany, żeby podporządkować swoją wolą Bożej wolę. Żeby zamiast zrobienia swojej woli, żeby zrobić Bożą wolą. I to chyba jest bez wahania najważniejszy element, lekcja tu. Żebyśmy potrafili poddać swoją wolą pod lupą, czy to jest Boża wola. Jestem ciekaw, o co my się modlimy. I dla mnie to jest wyzwanie. Czy moje modlitwy są wokół siebie? Czy moja modlitwa jest, no, żebym mógł dostać wizę do bardziej komfortowego kraju? Żebym mógł mieć lepszą pracę, gdzie mogę zarobić więcej? Gdzie mogę żyć w jakiś sposób lepiej, wygodniej? Żeby mój zespół wygrał w sobotę na meczu. Trochę jak może wnuki moje mogą się modlić o nowe Lego na Boże Narodzenie. To jest ich troska serca i Bóg na pewno oneruje taką prostą wiarę. Natomiast czy możemy trochę bardziej strategicznie może się modlić? Centrum Bożej Ojcze Nasz, modlitwa Ojcze Nasz, to jest, żeby Twoja wola była zrobiona. Żeby Twoje królestwo przyszło. Żeby Twoje imię było święcone. Twoje imię, Twoje królestwo, Twoja wola. Tu jest koncentracja Jezusa w modlitwie. I jeżeli chodzi o nas, daj nam powszedni chleb. Przebacz nas nasze winy. Codzienny chleb. Przebaczenia za to, kim jesteśmy, co zrobiliśmy. To są te ciężkie modlitwy, ciężki kaliber. Żeby Bóg zabezpieczył chleb i przebaczenia, ale przede wszystkim centralnie, żeby Boża wola była zrobiona, żebym ja przyczynił się do tego, a nie przeszkadzał, jak Piotr w pewnym momencie. Żebym dbał o Jego królestwo, żebym się skupił na to królestwo. Żeby było więcej pomidorów dla ludzi wokół nas. Żeby dystrybuować te talenty, które dostałem. Żeby Jego imię była chwalona. Żeby ta stara babcia dziękowała Bogu za pomidory, jako symbol nadziei, który powoduje, że ona wstanie jutro rano i zacznie od nowa odbudować część swojego życia. Mamy tu symbol ogrodu. Nie wiem, czy się zastanawialiście nad tym. Ogród jest tym miejscem, gdzie Adam i Ewa zgrzeszyli. Gdzie oni byli nieposłuszni Bogu, Bożej wyrażonej wolę. Gdzie oni stwierdzili, że same wiedzą lepiej i zrobią swoje. I tu mamy ogród. I mamy Jezusa, który decyduje się w tym ogrodzie, jako drugi Adam, żeby oddać swoją wolę, poddać swoją wolę Bożej woli. Żeby nie być uległy na kuszenie. Czemu śpicie? Tu wielkie rzeczy się dzieją. Wielkie zniszczenie. Wielki postęp Królestwa Bożego. Kluczowy moment w historii a wy śpicie. Wy macie inne troski, inny tryb totalnie życia. Czym jesteśmy zajęci? Dzisiaj rano czytałem prasę brytyjską i uderzyło mnie dwa fragmenty, dwa stwierdzenia. Jedno to było, jedni z was może znacie piłkarza Cristiano Ronaldo, znany postać w piłce nożnej. I był interwiu z jednym kibicem, ostatnio Ronaldo trochę rozrabiał. I ten kibic powiedział, od 3 dni o niczym innym nie rozmawiamy. Ciekawe. 3 dni tracić na to, żeby omawiać tu jakieś zachowanie kaprysnego piłkarza. I w innym miejscu, w innej gazecie było, że cały lud teraz jest przejęty tym, że może Boris Johnson wraca jako premier. Myślę, ciekawe, ja nie jestem przejęty tym. Mi nie obchodzi. Ostatecznie. Ale naród jest prowadzony w pewnym nurcie. Jest przejęty czymś daleko od tego, czym Bóg jest zajęty. Daleko od wypełniania Jego woli. Śpimy często. Zamiast tego, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje wokół nas. Abyśmy uczyli się żyć w środku woli Bożej, być czuły na tą wolę i poddali swoją wolę tej woli Bożej. Idziemy dalej.
Gdy on jeszcze mówił, oto zjawił się tłum, a jeden z 12 imieniem Judasz szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby go pocałować. Jezus mu rzekł, Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego? Towarzysze Jezusa, widząc, na co się zanosi, zapytali, Panie, czy mamy uderzyć mieczem? I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział, przestańcie, dosyć. I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw niemu, Jezus rzekł, wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności.
Więc tu już komentowałem to częściowo, że Piotr tu swoim działaniem pokazuje, że nie jest na falach Bożych. Walczy o co innego, o coś, co było totalnie niepotrzebne, choć jemu się wydało, było ważne. Natomiast i Jezus go zatrzymuje. Piotrze, nie w ten sposób. Natomiast wobec Judasza, który wygląda na to, że działa w imieniu szatana i niewątpliwie tak jest, Jezus zadaje mu pytanie. Jezus nie mówi przestań. Nie mówi uważaj. A ty przychodzisz do mnie z pocałunkiem? Ciekawa reakcja Jezusa. Dla mnie ciekawe przynajmniej. Trochę mnie przypomina to, że czasami jako rodzic to trzeba pozwolić dziecku iść, przeżyć, upaść, pójść do świn, jako syn marnotrawny. I możemy, chcąc dobrze, przeszkadzać w tym procesie uczenia się tego dziecka. O, dowiedział się, że nie tędy droga. Wróci upokorzony do taty i mamy. Czasami możemy interweniować w działaniu Boga. Być niecierpliwy, że owoc Bożego działania, Bożej woli, Bożego Królestwa rozwija się tak jak pomidor. Idziemy dalej.
Schwycili go więc, poprowadzili i zawiedli do domu najwyższego kapłana, a Piotr szedł z daleka. Gdy rozniecili ogień na środku dziedzińca i zasiedli w koło, Piotr usiadł także między nimi. A jakaś służąca, zobaczywszy go siedzącego przy ogniu, przyjrzała mu się uważnie i rzekła: i ten był razem z nim. Lecz on zaprzeczył temu, mówiąc: nie znam go, kobieto. Po chwili zobaczył go ktoś inny i rzekł: i ty jesteś jednym z nich. Piotr odrzekł: człowieku, nie jestem. Po upływie prawie godziny jeszcze ktoś inny począł zawzięcie twierdzić: na pewno i ten był razem z nim. Jest przecież Galilejczykiem. Piotr zaś rzekł: człowieku, nie wiem, co mówisz. I w tej chwili, gdy on jeszcze mówił, kogut zapiał. A Pan obrócił się i spojrzał na Piotra. Wspomniał Piotr na słowo Pana, jak mu powiedział: dziś, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał.
Okej, zaraz zróbmy następny i to będzie ostatni.
Tymczasem ludzie, którzy pilnowali Jezusa, naigrywali się z Niego i bili Go. Zasłaniali Mu oczy i pytali: prorokuj, kto Cię uderzył? Wiele też innych obelg miotali przeciw Niemu. Skoro dzień nastał, zebrała się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i kazali przyprowadzić Go przed swoją radę. Rzekli: jeśli Ty jesteś Mesjasz, powiedz nam. On im odrzekł: jeśli Wam powiem, nie uwierzycie mi. I jeśli Was zapytam, nie dacie mi odpowiedzi. Lecz odtąd Syn Człowieczy siedzieć będzie po prawej stronie Wszechmocy Bożej. Zawołali wszyscy: więc Ty jesteś Synem Bożym? Odpowiedział im: tak, jestem Nim. A oni zawołali: na co nam jeszcze potrzeba świadectwa? Sami przecież słyszeliśmy z ust Jego.
Więc tu zbliżamy się do śmierci Jezusa. I ciekawe dla mnie, jak się zastanawiałem nad tym fragmentem, znowu nam bardzo znanym, co ten kogut tu robi? Zastanawialiście się nad tym? Po co nam ten kogut? Po co Piotrowi ten kogut? Odpowiedź moja jest, że nie wiem. Może to było taki przypadek przy pracy. Natomiast mam wrażenie, że może to miało jakiś sens dla Piotra. Jezus jest aresztowany, życie wymyka z kontroli, nie tędy była spodziewana droga uczniów, uczniowie się rozpraszają, są dezorientowani, większość z nich może uciekła albo się schowali. Piotr jest takim ryzykantem, tak jak mówili, jak mówiłem wcześniej. On jest ciekawski. On jest gotowy pójść tam, gdzie Jezus idzie, tam, gdzie go aresztują i torturą jego. Piotr towarzyszy to. Jest szansa, że coś dobrego zrobi, biorąc takie ryzyka, ale znowu popada. Znowu trzy razy neguje, że zna Jezusa. I słyszy kogut. Trzy razy. Jaka reakcja w tym momencie Piotra? Jak sobie wyobrażamy? Moglibyśmy to dyskutować. Moje 5 groszy na to, może się zastanowił nad tym: aha, może życie w jakiś sposób się układa tak, jak mistrz powiedział. Może on nie jest tak beznadziejnie stracony. Może jednak coś wiedział, czego ja nie wiedziałem. Może nawet w jakimś sensie jest w kontroli tej sytuacji. Nie wiemy może. Ale nadal jest, daje to Piotrowi do zastanowienia się nad tym, jaka jest wola Boga i jak Bóg zamierza to przeprowadzić i jaka jest moja rola w tej wole. Jezus pod koniec tortury w nocy komentuje sytuację. że cieszę się, że Syn Człowieczy będzie w niebie. To jest ta niechwiejna wiara Jezusa. Aresztują, wyśmiewają, nie biorą go poważnie. Uderzają, próbują zniszczyć. I on jest nieruszalny, on jest pewny. Po tej nocy, niewyspanej nocy, tortury, jest pewien, że będzie usiadł w niebie. Więc mamy w tym 22 rozdziale bardzo silna wola Jezusa, silna wola, żeby oddać wszystko, poddać wszystko pod kontrolą Jego Ojca. Mamy szatana, który próbuje wszystko zniszczyć. Mamy Judasza, który z jednej strony jest narzędziem szatana, z drugiej strony jest narzędziem Boga, wypełnieniem woli Bożej. Mamy Piotra, który chce być zaangażowany. Ma dużo energii, dużo zapału, dużo wiary, dużo ryzyka w sobie, dużo odwagi, ale niekoniecznie zawsze wie, jak tą wolę ma stosować, jak ma przyczynić się do rozwoju Królestwa Bożego. Wiele pytań zostaje w mojej głowie, jak czytam ten tekst, jak rozważam, kim jest Bóg i jak Bóg w swojej potędze, w swojej wszechmogącej cesze, jak On doprowadzi do wypełnienia Jego woli, do rozwoju Królestwa Bożego i do chwały swojego imienia. I moja nadzieja, moja prośba dla siebie jest, żebym potrafił zrozumieć, czym jest ta wola, czym jest rozwój Królestwa, czym jest chwalenie imię Boga. I żebym był przebaczony i żebym miał codzienny chleb i żebym miał mądrość duchową, żeby w ten sposób żyć. I życzę wam tego samego. Amen.